Drogie siostry, kochani bracia, bardzo serdecznie was witam, bo dzień dzisiejszy jest wielkim świętem dla Kościoła Zielonoświątkowego, ponieważ chcemy mówić o wizji, którą daje nam Pan, wizji, którą daje nam Bóg dla całego naszego Kościoła w naszym kraju. Ale zanim będziemy czytać Boże Słowo, zanim będziemy o tym mówić, chciałbym wam przekazać najlepsze życzenia noworoczne. Niech ten nowy rok, 2020, będzie szczególnie błogosławiony w każdym wymiarze. I niech Bóg błogosławi was jako poszczególne osoby, wasze rodziny, wasze domy, a także Kościół. Niech ten rok będzie zupełnie wyjątkowy. A skoro mówimy o wizji dla Kościoła Zielonoświątkowego w roku 2020, to pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, brzmi następująco. Dlaczego wizja? Dlaczego jako cały Kościół Zielonoświątkowy powinniśmy na początku roku zastanawiać się, czy Bóg ma wizję dla Kościoła, dla całego naszego kraju? Po pierwsze chcę powiedzieć, że Bóg ma dla nas swoją wolę. I jestem przekonany, że wcale w tę Bożą wolę nie wątpicie. Bóg ma dla nas, dla naszego kraju, dla całego Kościoła w Polsce swoją wolę. Na ten rok, dla nas, konkretnych ludzi. Po drugie, wizja na rok 2020 dlatego, że chcemy mieć szersze spojrzenie na Królestwo Boże. To nie jest dobrze, gdy patrzymy na Królestwo Boże w Polsce wyłącznie z perspektywy naszego lokalnego zboru. Dlaczego mamy patrzeć na to, co Bóg czyni w naszym kraju, wyłącznie z perspektywy nas samych? Chcemy widzieć coś więcej. Nie chcemy lokalnych okularów. Bywają momenty, kiedy potrzebujemy mieć spojrzenie w całej Polsce. Dla wszystkich. Chcemy wołać, aby każdy z nas, czy to jednostka, osoba, czy to zbór, żebyśmy mieli świadomość, że są zadania dla naszego kraju, dla naszego Kościoła, które możemy wykonać wyłącznie razem. Wyłącznie razem, nie lokalnie, ale wyłącznie razem, jeśli mamy na myśli cały nasz kraj. Być może zauważyliście, czytając Biblię, że w Starym Testamencie był taki zwyczaj, że ludzie żyli na co dzień w swojej miejscowości. Ale przychodził taki moment, że musieli się spotkać razem, wszyscy Izraelici. Były to ważne momenty życia całego narodu i wtedy nie mówili, mnie nie obchodzi, co się dzieje gdzieś tam, w Jerozolimie czy w innym miejscu. Ja żyję sobie tutaj spokojnie, lokalnie. Nie. Bóg żądał, żeby cały Izrael przyszedł i się spotkał razem. By cały Izrael zrozumiał, że jest jakaś Boża wola do wykonania dla nich wszystkich. Przychodzili więc w jedno miejsce. Spotykali się i modlili się. A potem słuchali Bożej woli. I tak się trochę też zastanawiam, a co by było, gdybyśmy taki zwyczaj izraelski przenieśli na grunt Polski i chcieli się spotkać w jednym miejscu? Na pewno byłoby nam łatwiej, bo mamy samochody i pociągi. Ale czy mamy chęci? Czy mamy chęci? W związku z tym dzień wizji, jak chęci nie mamy, są ekrany, komputery, możemy te wizje wysłuchać. A więc rok 2020. Co Pan chce powiedzieć Kościołowi w Polsce? I gdy modliłem się o to, co Bóg ma dla nas, mój wzrok, moje serce, moje myślenie pobiegło ku jednemu wersetowi zapisanemu w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdziale, wiersz pierwszy. Znacie ten fragment. Tłumaczenie Stare i Nowe Przymierze powiada: zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej o to, żeby prorokować. Jeszcze tylko zacytuję Biblię Warszawską, bo niektórzy ją używają. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Gdybym miał powiedzieć, co Bóg mówi na rok 2020 do Kościoła, powiedziałbym: dążcie i zabiegajcie. Dążcie i zabiegajcie. Kontekst tego fragmentu jest taki. W 12 rozdziale apostoł Paweł bardzo dużo mówi na temat darów Ducha Świętego i ich miejsca w Kościele. w jaki sposób funkcjonuje ciało, że dary Ducha Świętego są używane dla wspólnego dobra. Dla wspólnego dobra. One są niezwykle konieczne, żeby istniały w Kościele, jeśli w ogóle mamy na myśli jakiekolwiek wspólne dobro. A potem Paweł wskazuje nam drogę jeszcze doskonalszą i mówi, choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał. I mówi nam, że miłość jest tą najdoskonalszą drogą. I tutaj wielu chrześcijan popełnia błąd. Jedni mówią, potrzebujemy bardziej darów Ducha Świętego, bo jesteśmy charyzmatykami, no z tą miłością to zobaczymy, jak nam wyjdzie. Inni powiadają, nie potrzebujemy tak bardzo darów Ducha Świętego, ale skoncentrujmy się na miłości. Okazujmy sobie miłość. Miłość to jest to, co tam dary. Ale apostoł Paweł kończy ten wywód, podsumowując to właśnie w 14 rozdziale w pierwszym wierszu i mówi tak. I to róbcie i tego nie zaniedbujcie. Dążcie do miłości, ale też starajcie się usilnie o dary Ducha Świętego. Dlaczego? Bo one zawsze idą razem. Miłość potrzebuje darów. Miłość potrzebuje darów. Dary potrzebują miłości, bo dary Ducha Świętego są niebezpieczne poza środowiskiem miłości. A jeśli mamy tylko miłość, a nie mamy charyzmatów, to w wielu sytuacjach ta miłość zamienia się w zwykłe sentymenty, ponieważ nie mamy jak komu pomóc. Nie mamy jak okazać temu komuś dobra. Nie potrzebujemy przeciwstawiać dzisiaj charyzmatów miłości. Nie potrzebujemy dzisiaj przeciwstawiać miłości charyzmatom. One muszą iść razem i dlatego apostoł Paweł nakazuje i wierzę, że to jest nakaz pański do Kościoła, naszego Kościoła zielonoświątkowego na rok 2020. Dążcie do miłości. Zróbcie coś w tej sprawie, ale też usilnie starajcie się o dary Ducha Świętego, bo zarówno i bez miłości, jak i bez darów Ducha Świętego będziemy ludźmi niezwykle zubożałymi. Ale po kolei. Najpierw dążcie, starajcie się. Chcę powiedzieć, że w środowisku chrześcijańskim, w środowisku kościelnym bierność w sprawach duchowych to jest coś, w czym się rozkochaliśmy. I jakże często jesteśmy po prostu bierni. Problem w tym, że bierność zabija. Chcę to powiedzieć tak mocno i tak mocno to podkreślić, jak tylko możliwe. Bierność zabija. Kiedy pewnych rzeczy nie robimy, zabijamy to, co jest wartością. Wiecie, dlaczego najwięcej małżeństw się rozpada? Przez zaniedbania najpierw. Przez bierność. Nie robimy czegoś, co jest ważne, bo to nie tylko przez kataklizmy straszne małżeństwa się rozpadają, ale są zabijane najpierw przez zaniedbania, przez bierność. Bierność zabija charyzmaty. Bierność zabija także miłość. Jest taka historia w Starym Testamencie, kiedy Lot żył w Sodomie. Być może czytaliście ten fragment, być może pamiętacie. Był człowiekiem sprawiedliwym. Nowy Testament mówi, że bardzo przeszkadzało mu to, co się działo w tym mieście Sodoma. Ale już jego córkom nie przeszkadzało. On biernie się przyglądał temu, co tam było. Jego żona kochała Sodomę. Jego córki akceptowały ten styl życia. Do jakiego stopnia akceptowały? Przez bierność Lota dla nich nie było już problemu z kazirodztwem. Bo kiedy trzeba było uciekać z Sodomy, to córki mówią, no dobrze, no potrzebujemy seksu, potrzebujemy urodzić dzieci, to czemu nie z ojcem? Bierność Lota w Sodomie zabiła jego córki. Zabiła jego żonę. Bierność zabija w Kościele wiele ważnych i duchowych rzeczy. Bierność zabija charyzmat. Bierność zabija także miłość agape. Miłości agape biernej nie ma. Nie istnieje coś takiego. A więc bardzo ważne jest to, żebyśmy jako Kościół, jako poszczególni wierzący, ale także jako zbory, zaczęli być aktywni w budowaniu miłości agape, ale także żebyśmy byli aktywni w zabieganiu i staraniu się o dary duchowe. Ten czas przeznaczony na wysiłek, na trud, zmienia życie, zmienia bieg życia człowieka. Pewne rzeczy po prostu nie przychodzą i nie zaskakują nas. Istnieje wiele błogosławionych i dobrych rzeczy, które muszą być w naszym życiu wypracowane. Wszystkie pary, które tutaj są. Mam do was pytanie. Czy najbardziej nie cenicie tych momentów, może z przeszłości, kiedy zabiegaliście o miłość? Kiedy trzeba było pomyśleć, jak tu dziewczynę zaprosić, jak się spodobać chłopakowi, jak pewne rzeczy zrobić. Wspominacie to jako niezwykle romantyczną rzecz. Wiecie dlaczego? Bo zabiegi mają sens. One mają sens. One są ważne dla naszej tożsamości. One są ważne dla budowania naszego życia. Więc te zabiegi o miłość agape i te zabiegi o charyzmaty, one mają niezwykle istotny wkład w nasze życie i w naszą tożsamość. Dlatego nie możemy być bierni i dlatego musimy się starać, bo pewne rzeczy nie mogą najzwyczajniej w świecie pojawić się w naszym życiu. Musi być ten element starania się. Apostoł Paweł pisze, gdy byłem jak dziecko, mówiłem jak dziecko, ale gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Nie bądź dzieckiem. Zaniechaj tego, co do tej pory w twoim życiu było, a sięgnij po więcej. Sięgnij po zmiany. Jeśli jesteś duchowym dzieckiem, musisz zaniechać tego, co dziecięce i pójść dalej drogą rozwoju. Rozwoju twojego duchowego życia i rozwoju twojej służby. Koniecznie trzeba dążyć do miłości i do charyzmatów jednocześnie. Parę słów na temat dążenia do miłości agape. Obawiam się, że sferą naszych relacji rządzą żywioły. Jakie? Żywioły sympatii. Żywioły niechęci. Żywioły obojętności. Jakoś tak się składa, że jeśli kogoś lubimy, to zawsze chętniej przyjmujemy jego rację. Jeśli kogoś nie lubimy, to choćby miał rację, tej racji mu nie przyznamy. Są ludzie, którzy są nam kompletnie obojętni. A co zrobił Bóg w kwestii miłości do nas, w kwestii agape? Czy Bóg kieruje się żywiołami? Czy Bóg kieruje się takimi żywiołami jak sympatia, niechęć, obojętność? Nie. Nie. Dla Boga relacja z tobą i okazywanie tobie czy mnie miłości to jest Jego wybór. Niezależny od tego, czy jesteśmy fajni, czy jesteśmy niefajni. Dla Boga to jest Jego świadomy wybór. To, co chcę powiedzieć, jest bardzo ważne. Jezus nigdy nie angażuje się w życie ludzi z ukrytym planem ułatwienia swojego życia. On inwestuje samego siebie w relacje, ale skutkiem tego jest to, że jego życie jest trudniejsze. Nie wiem, jak to jest z wami, ale jeśli chodzi o moją osobę, to chciałbym to tak po ludzku, przepraszam, że mówię to po ludzku, a nie po niebiańsku, powiedzieć, że Jezus skomplikował sobie swoje życie, kochając mnie i wybierając mnie za dziecko Boże. I to nie ma nic wspólnego z sympatiami, czy niechęcią, czy obojętnością. Bóg skomplikował sobie życie przez moją osobę. I tak sobie myślę, drogie siostry i drodzy bracia, możemy wybudować wokół naszego życia płot. Strzegąc swojego bezpieczeństwa, strzegąc swojego czasu, strzegąc swoich zasobów, strzegąc nawet swojej świętości. Możemy wybudować płot. i powiedzieć, dobrze, to jest ta sfera, gdzie nie będę miał żadnych problemów z tymi relacjami z ludźmi. Ale możesz zrobić inaczej. Jeśli masz wartość jako człowiek, możesz swoje życie utrudnić, angażując się miłością agape w życie innych ludzi. Nie będzie ci łatwiej. Nie będzie ci wcale przyjemniej, bo musisz poświęcić swój czas, swoją siłę. Musisz poświęcić swoje emocje, żeby okazywać innym ludziom miłość. Będzie ci trudniej. Teraz trochę ponarzekam. Często słyszę, jak pastorzy małych kościołów mają żal, że większe kościoły i kościoły z większymi zasobami wcale nie mają zamiaru nikomu pomagać. I słyszę, rozmawiając z pastorami, mówią, bardzo byśmy chcieli, żeby ktoś nam pomógł. Ale przecież w dużych kościołach dzieje się tyle ważnych rzeczy, że na nic już nie mają czasu. Miłość agape jest skierowana wyłącznie do siebie. Masz czas dla siebie. Zasoby masz dla siebie. Pieniądze masz dla siebie. Kaznodziejów masz dla siebie. Grupę uwielbiającą masz dla siebie. Grupę młodzieżową masz dla siebie. Działalność charytatywną masz dla siebie. Po co ja mam jeszcze komuś innemu kościołowi ciągle pomagać w stały sposób? Ostatnio rozmawiałem z pewnymi ludźmi, kilkanaście osób w jakiejś miejscowości. Chrześcijanie, nawróceni. I mówią do mnie tak. Chcielibyśmy, żeby powstał w tej miejscowości zbór. Ale nie ma pośród nas przywódców. Nie ma nikogo, kto by mógł opiekować się na stałe po duszpastersku. Potrzebujemy, te kilkanaście osób, potrzebujemy, żeby ktoś się nami zajął. Po kogo będziemy sięgać? Po zbór, który jest gdzieś tam bliżej. Żeby mogli zainwestować swoje życie w taką właśnie społeczność. Jak żeby było cudownie, gdyby każdy nieco większy zbór postawił sobie za cel świadome pomaganie innemu zborowi. Kochani pastorzy, drodzy starsi, czy macie jakiś zbór, któremu pomagacie? Czy macie jakiś inny zbór, jakąś małą społeczność, której poświęcicie swoją miłość agape, nawet jeśli utrudnicie sobie życie? Albo może pomożemy jakiemuś miastu, gdzie nie ma jeszcze zboru i świadomie się poświęcimy dla nich. Jak pięknie jest mówić o wspaniałych cudach i doceniamy to. Cudach tego, że Bóg u nas coś uczynił, że Bóg dał nam budynek, że Bóg dał nam jakieś zasoby, że Bóg pobłogosławił nas wspaniałymi rzeczami. Ale chciałbym zobaczyć cuda, jakim jest poświęcenie się dla innych ludzi. I powiedzenie, a naszym cudem jest to, że wybraliśmy sobie ludzi w sąsiedniej miejscowości i z nimi dzielimy się czasem, pieniędzmi, wysiłkiem, duchowością i tym wszystkim, co mamy. Chciałbym widzieć więcej takich cudów i prosić was, żebyśmy do takich cudów dążyli. Jak pięknie mówić o wspaniałych innych cudach, ale bardzo rzadko słyszę o tym niezwykłym cudzie, jakim jest zainwestowanie samego siebie w życie innych, w życie innej społeczności. I tego wam życzę. Nie tylko sporadycznie i nie za granicą, ale u nas w Polsce, u sąsiadów. Zajmij się kimś, dąż do miłości agape. Druga rzecz, która wynika z tego fragmentu w liście do Koryntian, jest staranie się o dary duchowe. I zadaję sobie dzisiaj pytanie. Czy naprawdę chce ci się udać w tę podróż? Czy naprawdę jako zbor, jako lokalne społeczności chcemy się udać w tę podróż razem? Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, pierwszym rozdziale, szóstym wierszu mówi tak. Roznieć na nowo dar łaski, który został ci udzielony przez włożenie rąk starszych. Ciągle to powtarzam i wybaczcie mi, dalej będę powtarzał. Nierozniecany ogień gaśnie. Charyzmaty, które nie są pielęgnowane i które nie są ciągle podsycane ogniem modlitwy, starania się i dążenia, wygasają. Charyzmaty wygasają w Kościele, jeżeli naprawdę nie są pielęgnowane. I muszę powiedzieć, że dzieła Boże bez duchowości, czy w ogóle możemy myśleć, inaczej to powiem, czy w ogóle możemy myśleć o pewnych dziełach bez duchowości zrodzonej przez Ducha Świętego? Dzieła bez duchowości darowanej przez Ducha Świętego? Już samo to brzmi jak bluźnierstwo. Ja się obawiam i nie chcę powiedzieć, że jestem załamany, bo widzę wiele fantastycznych dzieł, które Duch Święty wykonuje, ale moje zadanie jest też przewidywać na przyszłość. I ja się obawiam, żeby Kościół zielonoświątkowy nie pozostał zielonoświątkowy i charyzmatyczny na papierze. Bardzo się tego obawiam. Ta degradacja Kościołowi zawsze realnie zagraża. Zawsze. Dzisiaj charyzmatyczność bardzo często jest postrzegana jako spontaniczność. A to nie jest charyzmatyczność. Na przykład, gdyby zapytać ludzi, jakie uwielbienie jest charyzmatyczne, to bardzo często odpowiedź brzmi spontaniczne, z dreszczem muzycznym. Ale Bogu chodzi o coś dużo więcej niż dreszcz muzyczny i podobanie się muzyki. Dreszcz muzyczny jest fantastyczny, bo to jest estetyka, to jest piękna muzyka. Tylko ta piękna muzyka nie zmieni twojego życia. A Duch Święty i przejawianie się charyzmatu tak. I dzisiaj mam poważne obawy, czy typ uwielbienia, który generalnie promujemy w naszym kraju, to jest spontaniczne uwielbienie, czy uwielbienie charyzmatyczne? Mamy w tej dziedzinie dużo do zrobienia, żeby przejść od tego, co spontaniczne, do tego, co czynione jest przez Bożego Ducha. Pozwólcie, że dam wam inny przykład. Jaki kaznodzieja to jest kaznodzieja charyzmatyczny? Ciekawe pytanie, prawda? Bo jeśli by ktoś miał objawienie od Ducha Świętego i po prostu napisałby to sobie i czytał, to co powiemy? Żaden charyzmatyk. Prawda? Bo charyzmatyk to jest ktoś, kto porywa tłum. To nawet Panu Jezusowi się to nie zawsze udawało. Kiedy mówił najważniejsze rzeczy, kiedy mówił o udziale w jego ciele, kiedy mówił o udziale w jego ciele i krwi, to wszyscy go opuścili. I wiecie, dzisiaj potrzebujemy więcej działania i głosu Ducha Świętego niż tylko sposobów na porywanie tłumu albo na pewne instrukcje. Chodzi o to, żeby stając przed ludźmi zrobić miejsce na działanie Ducha Świętego, bym ja przemawiając w jakikolwiek sposób, bo przecież robię to według swojej osobowości, żebym zrobił wszystko, żeby jak najmniej było Marka Kamińskiego, a jak najwięcej działania Ducha Świętego. Paweł wzywa nas do starania się o charyzmaty. Nie o spontaniczność. Nie o nowoczesność w tym świecie. Albo nie mówi nam też, żebyśmy starali się o staroświeckość. To są rzeczy zewnętrzne, co do których nie musimy o tym w ogóle dyskutować. One są, jakie są, w zależności od ludzi. Ale chcę was prosić, siostry i bracia. Chcę was prosić, pastorzy i starsi zboru. Módlcie się, pośćcie, czytajcie o charyzmatach, zadawajcie pytania, uświęcajcie wasze życie, żeby się podobać Bogu. Bądźcie posłuszni pastorowi, bądźcie otwarci, bo ta otwartość nie zawsze jest tak oczywista. Czasem ludzie mają taką otwartość, no ale ja się boję nadużyć. Można i tak. Bądźmy jednak otwarci. Tam, gdzie Duch Święty działa, tam człowiek też może dawać swoje rzeczy, których niekoniecznie chcemy i akceptujemy. Ale czyńmy postępy. Niech to będzie coś, co dla nas jest bardzo ważne. Chcę wam powiedzieć, nawet jeśli miłujecie ludzi, nawet jeżeli ludziom dajecie swoją miłość, agapę, to potrzebujecie charyzmatów, żeby życie tych ludzi się zmieniało, bo przez to będziemy mogli zanieść im realną pomoc. Kochany Kościele, jakie plany czynisz na ten rok? Wiem, plany nasze wyglądają tak. Takiego i takiego dnia mamy konferencję. Takiego i takiego dnia mamy spotkanie. Tutaj będzie wyjazd zborowy, tutaj będzie seminarium. A ja chciałbym, żebyście do waszych planów, które sobie zapiszecie, dodali dwie rzeczy. Nazwijcie jakiś zbór, któremu będziecie chcieli pomagać. I powiedzcie, tamta społeczność jest pod naszą opieką. Będziemy ich błogosławić. Będziemy mieli dla nich czas. Będziemy mieli dla nich dobre słowo. Będziemy się spotykać. Będziemy razem budować tamtą społeczność. Chciałbym, byście dodali to dążenie do miłości. To dążenie do miłości agape, by powiedzieć, my, ten zbór, nie żyjemy tylko dla siebie. Żyjemy też dla innego zboru. Żyjemy też dla innego miasta. Żyjemy też dla innych ludzi. Błagam was, zainwestujcie swoją miłość agapę, opierającą się nie na sympatii, nie na niechęci, nie na obojętności, ale na świadomym wyborze, że żyjemy także dla tych innych ludzi, do których nas Bóg posyła. Zainwestujcie samych siebie w jakiś inny zbór, gdziekolwiek, koniecznie w Polsce. Możecie się zaprzyjaźnić, ale ostrzegam, nie będzie wam dzięki temu łatwiej. Bo łatwiej jest wtedy, kiedy siądziemy na kanapie i sobie odpoczywamy. A dzięki temu nie będziecie mogli sobie kanapować. Będzie wam trudniej. Ale chcę też powiedzieć, zbierzecie obfity plon. Drogi Kościele, chcę was prosić, żebyście byli charyzmatyczni nie tylko z nazwy. Żeby charyzmatyczność nie była czymś, co jest w naszym wyznaniu wiary, ale postawcie sobie za cel modlitwę i staranie się o charyzmaty. Kiedy spotykacie się na modlitwę, wiem, że trzeba się modlić o różne sprawy, które są problemowe, ale zawsze też błagajcie Boga, by wylał na was Ducha Świętego, by wylał na was charyzmaty, byście mogli prorokować, uzdrawiać, mieć słowo poznania, rozróżnianie duchów, żeby działy się cuda, żeby łaska Boża była tak prawdziwie obecna. Postawcie sobie za cel, by wzrosnąć w tym 2020 roku w kwestii charyzmatów. A jak to możecie zrobić? Możecie zaprosić jakiegoś charyzmatyka. Praktyka. Zróbcie wykłady, zróbcie konferencje, zadajcie mu trudne pytania. Żeby to nie było tak, że przyjedzie do was praktyk i powie, wiecie, bo ja mam i Bóg mnie używa, ale zadajcie mu pytanie, nie obchodzi mnie to, czy ty masz i czy Bóg ciebie używa, powiedz mi, jak mnie Bóg może użyć. Jak ja mogę mieć ten dar, jak ja mogę wzrastać, naucz mnie, chcę być twoim uczniem. Zróbcie tak, jako zbór. I jako jednostki. Paweł mówi o proroctwie, żebyśmy starali się o dar proroctwa, najbardziej o to, żeby prorokować. I cóż mi wypada powiedzieć przy apostole Pawle? Amen, zgoda. Ale chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz. Bo w innych sprawach nie dzieje się tak źle. Chciałbym dodać kwestię daru uzdrowienia. Uzdrowienia się dzieją czasem, ale w zbyt małej mierze. Ten dar istnieje, ale nie ma tego daru w obfitości. W ogóle w Polsce generalnie dziękujemy Bogu za to, jak Bóg uzdrawia, ale generalnie w Polsce potrzebujemy wylania tego daru na cały Kościół. Żebyśmy już nawet nie chcieli słuchać świadectw o uzdrowieniach, żeby one były tak powszechne. Tego potrzebujemy. A więc istnieje ten dar, ale Kościele Pan nas wzywa do dzieła. Weźmy się do pracy. Dążcie do miłości. Starajcie się usilnie o dary Ducha Świętego, a najbardziej o to, by prorokować. Chcę wam też powiedzieć, drogie siostry i drodzy bracia, już nie do kościoła, ale wielu z was ma zasoby i możliwości, żeby zainwestować swoje życie w innych ludzi. Nazwij tę osobę z imienia i nazwiska i pomóż. Może to będzie troska charytatywna. Może ktoś będzie twoim uczniem. Może komuś pomożesz w jakikolwiek inny sposób. Powiedz przed Bogiem: Panie, tutaj jest imię i nazwisko tej osoby. Ja tej osobie w tym roku będę pomagał. Będzie ci łatwiej? O nie. Nie będzie ci łatwiej. Z pewnością będzie trudniej. Ale może trzeba zrobić takie postanowienie i powiedzieć: Boże, stosownie do twojego słowa, ja postanawiam, że w tym roku poświęcę moje życie, zainwestuję w daną osobę. Będę się o nią modlił, błogosławił finansowo, błogosławił swoim czasem, błogosławił swoją duchowością. Siostry i bracia, do kościoła zielonoświątkowego w tym roku Bóg mówi tak: dążcie do miłości agape. Dążcie do miłości agape. Nie bądźcie bierni. Do kościoła zielonoświątkowego w roku 2020 Bóg mówi: starajcie się nie o spontaniczność. Starajcie się o charyzmaty, o dary Ducha Świętego, o to, żeby prorokować. Niech całe zgromadzenia zamieniają się w proroków Pana, a ja od siebie dodaję, a mam nadzieję, że dzięki Bożej łasce jestem też wiarygodny, żeby powiedzieć: zabiegajmy o to, żeby dar uzdrowienia w naszym kraju i w naszym kościele był absolutnie powszechny. Udajmy się w tę drogę na ten 2020 rok z oddaniem, z utrudnieniem sobie życia. Tak, dobrze usłyszeliście. Utrudnijmy sobie swoje życie. Dajmy coś cennego. Ale zaczynając ten rok, udajmy się tam we wspólnej modlitwie, w całej Polsce, w całym Kościele, aby Pan błogosławił nas i ten rok niech będzie cudowny. Powstańmy, aby się pomodlić. Panie Jezu Chryste, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, Pana Kościoła, Króla Królów i Pana Panów. Przychodzimy dzisiaj do Ciebie z modlitwą, wołaniem i chcemy Cię tak bardzo gorąco poprosić, nasz drogi Boże, aby to słowo, które dzięki Twojej łasce w Duchu Świętym głosiłem, dotarło do serc moich braci i moich sióstr. Niech to słowo dotrze do pastorów, do starszych, do liderów. Boże, błogosławię nasze wysiłki w tym roku 2020. Proszę Cię, niech tego wysiłku poświęconego miłości do ludzi, tej miłości agape, będzie bardzo dużo. Niech to będzie trud, niech to będzie praca, a potem niech to się zamieni w błogosławiony owoc. Boże, dziękuję Ci za te zbory, które się poświęcą dla innych zborów. Dziękuję Ci za te osoby, które poświęcą się dla innych osób. Błogosławię ten wysiłek. Panie, to tak jakbyśmy zrobili to dla Ciebie samego. Dla Ciebie samego. Panie, błogosławię też zbory i osoby poszczególne w ich staraniach o charyzmaty. Panie Jezu, jeśli Ty nam tego nie dasz, nie mamy nic. Nie mamy nic. To jest wyłączne dzieło Ducha Świętego. I ja Cię proszę, abyśmy w tym bardzo obfitowali. Wylej na nas Ducha Świętego, a jednocześnie daj nam to gorące pragnienie, by w modlitwie, w słowie, w uświęcaniu naszego życia, w poście, by się starać o to, by te dary Ducha Świętego istniały. Panie, i na zakończenie błogosławię cały nasz Kościół. Błogosławię poszczególne zbory. Niech to będzie rok szczególnej łaski, kiedy będziemy oglądali obfity plon, rzesze dusz zbawionych, cuda Twojej łaski. Boże, nawróconych, ochrzczonych, uzdrowionych, naprawione rodziny. Panie, modlę się, byś pozamykał wszystkie problemy, jakie istnieją w naszym życiu. I spraw, aby cudowna łaska Twoja przebywała pośród nas każdego dnia. Dzięki Ci, Jezu, że kochasz swój Kościół i że jesteś gotowy, by błogosławić. A Twoje imię w naszym kraju, w całym naszym Kościele, niech będzie uwielbione i błogosławione. Amen.